Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze. 17 stycznia, dzisiaj w poniedziałek, niestety troszeczkę sezon grypowy popsuł nam plany nagrywania w poniedziałek, ale nic się nie stało. 24 godziny później jesteśmy na linii i chcemy wam dzisiaj popowiadać też o ciekawych rzeczach. Po drugiej stronie jest troszkę chory, ale chętny do współpracy Bart. Czołem.
Mam nadzieję, że dożyję do końca odcinka.
Ja mam na imię Wojtek, jak pewnie wszyscy wiecie, i startujemy z odcinkiem. Dzisiaj drugi odcinek robiony na platformie Zencaster. Ja wysyłałem już informację na Facebooku o tym, że próbowaliśmy ostatni odcinek zrobić i to, co słyszeliście, to było dokładnie to nagranie, kompletnie dotykane, dokładnie takie, jak otrzymaliśmy gotową MP3 z tej platformy. Czyli można spróbować we własnym domowym zaciszu też tej sztuczki. Dajcie znać, czy ta platforma wam przypada do gustu. My kończymy teraz okres testowy i zastanawiamy się, czy się nam opłaca płacić za to konto premium, bo na koncie premium jest właśnie post-processing już w cenie, jest chyba kilka, czy chyba kilkanaście godzin nagrania miesięcznie, który w ten post-processing obejmie. No ale to tak, sprawdzicie sobie to wszystko już pewnie sami.
Dzisiaj... Jedną wadę tego rozwiązania, jaką widzę na dzień dzisiejszy, to jest brak możliwości edycji, w sensie wycinania fragmentów, dodawania czegoś w środku, tego typu rzeczy.
Tak, na stronie się tego nie da zrobić. Jeżeli chcecie robić edycję, no to po poporaniu MP3 już do siebie, to spokojnie można wtedy zrobić edycję dowolnym programem. I plus jest taki, że ta MP3, którą dostaniecie, będzie już w jakości emisyjnej, czyli będzie odpowiedni poziom głośności utrzymany, taki jak norma tego, może nie wymaga, ale to zaleca. Więc nawet jeżeli zrobicie jakąś tam korektę, powycinacie nieudane fragmenty, to już będziecie mieli gotowy materiał, nie trzeba będzie z nim nic robić. Także chyba warto się zainteresować, bo tak jak ostatnio, tak samo dzisiaj, po prostu pogadamy, nagranie się zmiksuje już tam po stronie serwera, dostaniemy gotową MP3-eczkę, ja ją tylko wrzucę do nas na stronę i zaraz będziecie tego słuchać. Polecamy, przynajmniej na razie.
Zapraszamy dzisiaj na odcinek.
Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy o zawodach przyszłości. Zawody przyszłości, czyli jak będzie świat wyglądał niebawem, czego warto się uczyć, w którą stronę warto kierować wzrok swoich dzieci, no jak świat prawdopodobnie zmieni się niebawem.
No, ja mam pierwszy... Na to pytanie to już głowią mądrzy ludzie od dłuższego czasu. I ciekawe, co my dzisiaj mądrego wymyślimy w tym temacie.
Dzisiaj musicie nam troszkę wybaczyć, będziemy sobie pewnie wchodzili w zdania, bo obaj czujemy się dosyć tacy sobie, ale postaramy się, żeby było dobrze.
Postaramy się jeszcze to narzędzie trochę ogarnąć, bo widzę, że tutaj są jakieś opcje typu podnieś rękę, że chcesz mówić, natomiast jeszcze to mamy nie do końca opanowane, także możemy, tak jak Wojtek mówi, sobie wchodzić w słowo, a druga rzecz... W tym tygodniu, przypominam, mieliśmy Blue Monday i on u mnie się przynajmniej przedłuża na co najmniej na tydzień.
Dobra, koniec tłumaczenia się, jedźmy do konkretów. Zacznijmy od pierwszego newsa z wczoraj. Okazuje się, że Airbus, wiecie, taki Airbus A380, największy samolot świata pasażerski, czyli ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić, chcą w 2017 roku, czyli zaraz, za chwilkę, robić pierwsze testy latającej autonomicznej taksówki. Plan jest taki, żeby do roku 2021 te taksówki były już na linii produkcyjnej. Więc no komu jak komu, ale tym ludziom chyba można próbować zaufać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Autonomiczna taksówka, która będzie sama przylatywała na zamówioną lokalizację, odbierała jednoosobowa będzie, więc będzie odbierała jedną osobę i będzie ją dostarczała w jakieś tam miejsce przeznaczenia. Artykuł, który oczywiście zalinkujemy pod odcinkiem, opatrzony jest takim bardzo fajnym screenem, bardzo fajną grafiką. Na ile to jest prawdziwe, czy choćby zbliżone do tego konceptu, na którym to wszystko oparli, trudno powiedzieć, ale to, co wiadomo, będzie to taki, powiedzmy, duży dron, z kabiną, cztery wirniki, więc troszeczkę to, co jest na obrazku, przypomina prawdopodobnie to, co może się nam niebawem wydarzyć, chociaż to jest troszkę więcej tych wirników. Tak czy inaczej, będzie to samo latało i będzie służyło za taksówkę, więc zawody przyszłości już dziś, tak? Pierwszy, to był pierwszy news. Zaraz do tego będziemy się odnosić, zaraz będziemy to rozwijać, ale w kontrze do tego mam jeszcze drugiego newsa. Newsa też z wczoraj. Informacja o tym, że w Nowym Jorku zawodowi kierowcy, grupa zawodowych kierowców, tam jakieś zrzeszenie, tam jakieś gildie nawet mają. Przynajmniej
zwykłe
tak to się
związki
nazywa.
Zawodowe, nie gildie.
Związki zawodowe zgłosiły do władz miasta taki projekt, petycję, żeby wprowadzić takie moratorium na autonomiczne samochody w Nowym Jorku. I oni się już dosyć chyba w poukładanych słowach domagają tego, żeby obowiązywało to 50 lat. Więc wyobraźcie sobie, że jesteście mieszkańcami Nowego Jorku, mielibyście ochotę używać niebawem jakiegoś autonomicznego samochodu, no i niech to ktoś przegłosuje. Niestety za waszego życia to się nie przydarzy, chociaż 100 kilometrów obok wszyscy przestaną już zdawać na prawo jazdy, bo samochody będą jeździły same. Także no, troszeczkę to przypomina taki moment, kiedy silniki zaczęły wypierać konie i wtedy no, pewnie też było kilka takich protestów, gdzie woźnicy próbowali ratować swoje miejsca pracy.
Nie wiem, czy kojarzysz pana Frederika
Bastiata. Woźnicowie, przepraszam, woźnicowie. Chyba, nie?
Woźnice chyba bardziej. Ale ja mam papier na dysleksję, także nie będę się wypowiadał. Nie wiem, czy słyszałeś o panu Frederiku Bastiacie, który był francuskim ekonomistą. I on w roku bodajże 1840, którym chyba piątym, popełnił satyrę pod tytułem Petycja producentów świec. I otóż w tym dokumencie producenci świec zwracają się do króla Francji o to, żeby zabronił słońcu wschodzić, gdyż tworzy im konkurencję, z którą oni nie mogą walczyć. I to mniej więcej tak troszeczkę po...
Ten sam poziom słuszności.
Ten sam mniej więcej poziom słuszności. Zabrońmy na 50 lat używania czegoś, bo to konkurencja dla nas, tak?
Pamiętacie, że jeszcze już... 5 lat to, czy 10 lat to może bym był w stanie zrozumieć, ale 50 to już troszeczkę pojechali po bandzie.
A może liczą, wiesz, że krakowskim targiem zawsze coś urwą i z tych 50 w końcu się zrobi 25.
Może i tak, czyli do swojej emeryturki ci, którzy tam właśnie występują. Jak się tak popatrzy z boku trochę, to trudno się dziwić temu strachowi, który przez to wszystko przemawia, co nie?
Wiesz co, no jakby nie patrzeć od czasów rewolucji przemysłowej, tak naprawdę podobne problemy, podobne konflikty wybuchają praktycznie co kilka lat. Tak jak słusznie zauważyłeś, byli woźnicy, byli drukarze, byli zecerzy. Tak w tej chwili praktycznie znikają szewcy z rynku, znikają... Co tam jeszcze znika ciekawego w tej chwili?
Drobni sklepikarze?
Myślę, że wiesz, akurat sklepikarze to się utrzymają w ten czy w inny sposób i sam zawód jako taki nie zginie. Natomiast... Rzeczywiście w tej chwili jest gigantyczna przewaga wielkopowierzchniowych sklepów, marketów, jak i supermarketów, ale to chyba nie ta skala problemu.
Zaczyna być coraz więcej, przynajmniej w słowniku polskim, a pewnie w każdym innym słowniku też, takich słów, które coraz trudniej jest sobie przypomnieć znaczenie, jakieś zdun i tego typu rzeczy, to no, trzeba się troszeczkę pogimnastykować. Ciekawe, czy za 100 lat takie samo zdziwienie będzie budził na przykład kierowca.
Wiesz co, myślę, że zawód jako taki nie zginie, bo zawsze jakiś kierowcy do trudnych, nietypowych sytuacji, albo chociaż po prostu luksusowych, tak? Chociaż z drugiej strony w tej chwili też mamy w formie luksusu bryczki na starym rynku i kilku woźniców się ostało.
Ja dokładnie o tym miałem powiedzieć, bo kiedyś nawet rozmawiałem z kilkoma osobami, tak spacerując sobie po parku i no, teraz jest zupełną normalnością, że przy okazji takiego spaceru mijają cię ludzie, którzy biegają tam, wiesz, dla zdrowia i dla urody. I takie skojarzenie wtedy miałem, że cholera, kilkaset lat temu to bieganie było potrzebne do przetrwania, tak? Musieliśmy biegać, żeby się przemieszczać z miejsca na miejsce. Teraz bieganie stało się rozrywką, czymś, co robi się z wyboru, a nie z konieczności. Przypomniało mi się też wszystko, co się wiąże z samochodami, z ich prowadzeniem, z jeżdżeniem po prostu po drogach. Myślę, że niedługo będzie też tak jak właśnie z bieganiem, że po pierwsze zrobi się to taki elitarny, trochę drogi sport, a po drugie no, nie będziemy zmuszani do tego przez życie, będziemy mogli sobie jakoś inaczej załatwić transport z A do B. Jeszcze tak przypomniało mi się, bo dzisiaj może mi się jeszcze kilka rzeczy przypomnieć, a ta była jedna z pierwszych zaraz przed odcinkiem. Hyperloop właśnie kończył budowanie pierwszego testowego odcinka. Na razie ten odcinek będzie nie będzie długi. Nie będzie ten pod, czyli ten wagonik, w którym będą się znajdowali docelowo ludzie, na razie będzie bez jakby nie będzie zabierał pasażerów na pokład. Dzięki temu będą mogli go bardzo szybko przyspieszyć na starcie i bardzo szybko wyhamować na końcu tego odcinka testowego. Nie będą potrzebowali rozbiegu
i hamowania. Czekaj. A powiedz w ogóle, co to jest Hyperloop, bo ja mam wątpliwości, a skoro no właśnie, ja mam wątpliwości, to i może nasi słuchacze nie będą wiedzieli, o co
kto
chodzi.
Kto nie wie, Hyperloop, nowy sposób na podróżowanie na dłuższe dystanse. Elon Musk, poza tym, że robi samochody przyszłości, że chce latać na Marsa, to jeszcze chce zrewolucjonizować transport na naszej, przynajmniej na początku na naszej planecie, i wykombinowali dosyć rewolucyjne rozwiązanie. Jedna bardzo długa tuba, szczelna, w której będą utrzymywali bardzo niskie ciśnienie, i w tym bardzo niskim ciśnieniu, czyli przy bardzo małych oporach, będzie się poruszał wewnątrz w tej tubie taki mini pociąg, i ten mini pociąg będzie na poduszce magnetycznej lewitował, będzie przyspieszany wewnątrz tej tuby. I dzięki temu, że nie będzie praktycznie oporów i no, będzie pełna kontrola nad tym, co się tam dzieje, to będzie mógł być przyspieszony chyba do 400 czy nawet 600 km na godzinę, jakoś bardzo dużo. Efekt jest taki, że będzie konkurował ceną z połączeniami lotniczymi, no i powinien też konkurować z połączeniami, osobowymi połączeniami kolejowymi na dłuższe dystanse. Problem jest w tym, że dłuższe dystanse tylko wchodzą w grę, bo no, trzeba w jakiś rozsądny sposób przyspieszyć, w jakiś rozsądny sposób wyhamować z takich prędkości, więc tu już jest potrzebne dwa odcinki takie rozbiegowe. No jeszcze na dokładkę cały koszt jest, no, tak się bilansuje dopiero na dłuższych odległościach. Kiedy mamy do wyboru, czy to będzie samolot, który dosyć dużo kosztuje, czy to będzie właśnie taki naziemny bolid w tubie. No i właśnie kończą testy, mają kolejne rundy finansowania w planach, wszystko idzie zgodnie z planem. Prawdopodobnie niebawem będą już, pewnie za kilka lat będą już gotowi na pierwsze testy z pasażerami. Rozwijają rozmaite technologie. O co na przykład chodzi? Chodzi o to, że ten, nie chcę się rozgadywać, bo stracimy dużo odcinka, ale to jest akurat ciekawe. Z przyspieszaniem i z zapewnieniem temu transportowi jakby siły nośnej, tak? Czyli tym utrzymaniu odpowiedniej prędkości tego wagoniku w tubie, towarzyszy taki problem, że trzeba tam dostarczyć energię elektryczną w gigantycznej ilości, ponieważ to muszą być, no to jest jednak ciężkie i trzeba to utrzymać na poduszce na lewitacji magnetycznej. I pierwszy jaki poważniejszy problem, jaki musieli rozwiązać, dostarczenie kilku megawatów mocy w bardzo krótkim czasie, bo wykombinowali, prąd elektryczny, krótko mówiąc, będzie dostarczany tylko w to miejsce, w którym jest akurat znajduje się wagonik.
No coś jak w akceleratorze.
Coś jak w akceleratorze, więc mieli na przykład do rozwiązania problem, jak szybko włączyć i wyłączyć cały obwód w danym miejscu, żeby od zera do kilku megawatów udało się to zrobić tam w kilka milisekund chyba, bo to było potrzebne do tego, żeby jakoś zachować stabilność tego wagonika. Ja nie chcę się teraz wgłębiać, bo słyszałem chyba za mało, żeby wam to teraz referować, ale taki problem właśnie został rozwiązany.
Możemy pobobrować i zrobić na ten temat, spróbować zrobić
tak,
odcinek.
Oni porównywali to do wyłączania i włączania i wyłączania całego dużego data center kilka razy na sekundę, więc można się sobie wyobrazić, jakie duże skoki mocy są do obsłużenia. Wracając do przyszłości i do tych zawodów, które mogą nas interesować. Jeszcze tylko powiem, że są zawody dużo ciekawsze niż informatyczne pod względem popularności w przyszłości. I to jest jeszcze artykuł z Business Insidera z roku 2000, żeby nie skłamał, 15, więc 2 lata temu. Co się od tego czasu zmieniło? Prawdopodobnie niewiele. Zaraz spróbujemy wypunktować, co mogło się zmienić, ale to jest 20 najpopularniejszych zawodów, z którymi warto wiązać teraz przyszłość. Ja już nie będę od końca wymieniał, bo jest ich bardzo dużo, ale znaczy bardzo dużo, 20, w tym bardzo dużo zawodów medycznych. Na pierwszym miejscu, od razu polećmy na pierwsze miejsce, jest oczywiście pielęgniarka, wykwalifikowana pielęgniarka, potem na drugim miejscu się uplasował software application developer, zaraz o tym też kilka słów chciałem powiedzieć, dlaczego właśnie developer, potem computer systems analyst i znowu zawody medyczne i tak poprzeplatane to w sumie jest. W dużej części tej listy znajdują się zawody informatyczne, teleinformatyczne, rozmaite. Jest dużo edukacji, ale najwięcej jest zdrowia. No, to jest chyba oczywiste. Społeczeństwa się starzeją, coraz więcej będzie starszych osób, które będą potrzebowały pomocy, opieki, no dlatego te pielęgniarki są tak potrzebne. Generalnie zawody medyczne.
Pytanie, kogo będzie na to stać tak naprawdę? Co się dzieje w naszym pięknym kraju, ale tendencja do pogarszenia się jakości życia przeciętnego człowieka jest chyba zauważalna na całym świecie.
No niestety, zaczynamy pomału dochodzić do takiej ściany. Ja nie wiem, czy mogę sobie dzisiaj pozwolić na takie dygresje, ale w sumie to nasz odcinek, więc możemy sobie robić, co nam się podoba, co nie? Ostatnio mi się przypomniało mi się, że ostatnio wpadłem, idąc sobie ulicą, na taką myśl. Wyobraźcie sobie, że nagle przestają działać miasta. Jakiś mały kataklizm, zabrakło zasilania, nie wiem, dziura w słońcu wypaliło obwody elektroniczne, nie działa nam zasilanie. Po tym, jak przestanie działać zasilanie, przestaną działać miasta totalnie. Nic już w nich nie będzie działać, one nie będą nadawały się do życia. Po prostu kto może spiernicza wtedy z miasta w podskokach i ratuje się gdzie się tylko da, byle dalej. I co się zacznie? Najpierw będziemy wyjadali zapasy, które udało nam się zgromadzić, więc przez jakiś czas jeszcze nasza populacja będzie się w stanie jako taką utrzymać na powierzchni, a potem pójdziemy na polowanie. Będziemy musieli jakoś zapewnić sobie kalorie i zaczniemy zjadać wszystko, co się da w okolicy. Po prostu wytrzebimy wszelkie jadalne formy życia do takiego stopnia, jak to na planecie jeszcze nie miało nigdy miejsca, może z raz jeden, kiedy uderzył w nas taki dosyć spory kamień i parę 10% gatunków wyginęło.
Tak szczerze mówiąc,
wyobraź sobie, co się będzie działo w Europie. Ludzie wyjedzą wszystko, co się tylko da.
Ale w Europie już jest wszystko wyjedzone.
Więc teraz produkujemy...
Weź pod uwagę, że pomijając to, jak mówisz, jakieś hodowle, gdzie są kilka tysięcy kurczaków, ale według mnie to zdechnie momentalnie, bez jakiegoś ogrzewania i opieki ludzkiej.
Tak, dokładnie.
To dzikich zwierząt praktycznie w Europie już nie ma.
Zostały, no jeszcze na 2 miesiące może starczy.
Nie wydaje mi się, nie dla takiej masy ludzkiej.
Zakończymy sprawę na szczurach, myszach i wszystkim, co się w zasadzie rusza. Po wyjedzeniu tego do końca ludzie zaczną masowo wymierać jako chyba ostatni gatunek w rejonie. No i takiej katastrofy ekologicznej ta planeta prawdopodobnie jeszcze nie przeżywała. Jeszcze chyba żaden gatunek nie wyjadał na taką skalę. Jest nas po prostu tak dużo. Wystarczy spojrzeć czasem, jak się zepsuje komunikacja miejska, ludzie na przykład wyjdą z większego tramwaju w szczycie i muszą się przemieścić z miejsca na miejsce i nagle rzeka ludzka, która przypomina tylko opuszczanie stadionu przez kibiców po meczu. Więc wyobraźcie sobie, że wszyscy nagle ruszamy w las, żeby szukać sobie jagódek.
Ale moim zdaniem to nawet ta komunikacja, przynajmniej w Warszawie, nie musi się psuć. Ja mam przyjemność, nieprzyjemność pracowania w Mordorze i o godzinie powiedzmy 16:30 wejście do jakiegokolwiek środka komunikacji publicznej, bo w własnym samochodzie nawet nie będę wspominał, bo nie ma gdzie parkować, graniczy praktycznie z cudem.
Mordor dla niewtajemniczonych w Warszawie to jest taki rejon, gdzie jest takie trochę zagłębie informatyczne, bardzo dużo różnych biurowców.
Nawet nie informatyczne, to jest zagłębie biurowców, gdzie na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych stłoczono miejsca pracy dla kilkudziesięciu, o ile nie kilkuset tysięcy ludzi i ci wszyscy ludzie muszą przyjechać do pracy i z niej wrócić, także no jest koszmar generalnie.
Wracajmy do odcinka. Po co o tym wspomniałem? Bo dobrze by było, żebyśmy mieli kogoś, kto jednak o tą całą infrastrukturę i o to wszystko, co się może zepsuć, dba, no bo inaczej możemy słono zapłacić za pierwszą, lepszą awarię. Więc dobrze, żebyśmy mieli kogoś, kto nam będzie po prostu ratował tyłek.
To może od razu najlepiej mieć jakiegoś, nie wiem, wujka, dziadka, brata na wsi, gdzie własne pola obsiewa, własne świnie ma i tego typu
teraz
rzeczy.
Teraz to się wydaje rozsądne, bo jesteśmy, bo trafiasz tam raz czy dwa razy na kwartał i dostaniesz tam trochę jakiegoś wsparcia w postaci jajek i czegoś tam jeszcze, jesteś zadowolony. Ale to już myślę, że no, rolnictwo już nie jest odpowiedzią na to. No przynajmniej nie dla 90% populacji. Chyba, że wcześniej jakaś zaraza nas wytępi, to wtedy spoko. Będzie nas 10% i spokojnie sobie będziemy mogli żyć, tak jak kilkaset lat temu jeszcze żył człowiek i sobie radził. Wracając do odcinka...
Wtedy cywilizacja upadnie.
Wracając do odcinka po raz któryś tam już z kolei. Załączę wam też do tego odcinka link do bardzo fajnego miejsca w internecie. Jest to UDA City. W odróżnieniu od dosyć podobnie brzmiącego programu do edycji audio. Jest to platforma e-learningowa, ale tak naprawdę coraz bardziej uniwersytet po prostu online. I tutaj pojawiły się kilka tygodni temu dosłownie, pojawiły się propozycje nowych kursów, które są takimi pełnoprawnymi kursami, które dają twarde kwalifikacje. Pojawił się kurs Deep Learning Nano Degree Foundation, to jest wszystko z grupy takiej Nano Degree, którą oni właśnie niebawem wprowadzili, jako taki zbiór tych nowych zawodów, w których warto się teraz uczyć. Drugą ciekawostką to jest Artificial Intelligence, VR Developer jest trzeci, i jeszcze dwa, nie, jeszcze jeden tylko przykład, Self-Driving Car Engineer, czyli mamy specjalistów od samojeżdżących autonomicznych pojazdów, mamy specjalistów od sztucznej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości oraz też od rzeczywistości rozszerzonej, która też z tym jakby się łączy. Sztuczna inteligencja to jest przeogromny temat do zagospodarowania i deep learning to jest jakby część tej sztucznej inteligencji wydzielona, bo jest wystarczająco już poważny materiał do wchłonięcia dla kogoś, kto chciałby się tym zajmować, żeby to wydzielić jako osobny kurs. Więc jeżeli się spojrzy na te nasze zawody informatyczne z takiej perspektywy czasowej, to na pewno będzie nas więcej niż mniej. Wszystko idzie w kierunku tego, że chyba niedługo informatyk będzie wyglądał z każdego kąta. Jakiś inżynier informatyczny, jakiś programista, jakiś inżynier systemowy, ktoś, kto się w jakiś sposób przyłącza do tego wielkiego rozwoju wszechświetności nas otaczającej.
Powiem ci,
i na pewno nie będzie to już i nie będzie to na pewno już przekrój zawodów informatycznych, który dzisiaj mamy za oknem.
Słuchaj, no to jest jedna z rzeczy, nad którą po pierwsze myślę od pewnego czasu, po drugie dyskutuję ze sporą grupą znajomych, gdyż jest to moja branża, zresztą twoja też. I coraz częściej dochodzę do wniosku, że po pierwsze bardzo szybko i dynamicznie zmienia się definicja, co to jest programista, co to jest administrator, kto to w ogóle jest jakiś analityk. Bardzo prosty przykład ci podam. Parę lat temu, gdy ja zaczynałem zabawę, to nauczenie się języka typu C to już było coś, a tak naprawdę całkiem normalnym było to, że znając, jakkolwiek mieniąc się programistą, znając właśnie języki tak zwanego wysokiego rzędu, znało się przynajmniej po części i podstawy assemblera, czyli bardzo niskopoziomowego języka. Często rzeczą były wstawki assemblerowe w kodzie C czy tam Pascala i to było normalne. Natomiast ostatnio coraz częściej widzę, że mnóstwo kodu w ogóle całych aplikacji jest generowane za pomocą jakichś kreatorów, przestaw trzy ikonki, połącz je kreską i już masz super aplikację sieciową. I nagle się okazuje, że coraz więcej ludzi, którzy obecnie się mienią programistami, ba, nawet całkiem niezłą kasę na tym zarabiają, robiąc te takie aplikacyjki różne, tak naprawdę nie ma kompletnie bladego pojęcia, jak to działa, co jest pod spodem, jak to jest zrobione, ale powiem więcej, coraz częściej nie muszą tego wiedzieć. I problem się robi w momencie, gdy coś nie działa. Tacy ludzie są zazwyczaj kompletnie bezradni.
Trzeba szukać problemu, nie rozumiesz warstw od tej najwyższej, licząc już każdej innej. No i co robić? Tak. Jak żyć? Ja dzisiaj nawet sobie wynotowałem, bo w polskim języku ile jest określeń na słowo programista? Tak w zasadzie oprócz programista to tak nie ma więcej, nie?
No generalnie w polskim języku się przyjęło mówić informatyk po prostu.
Że wszędzie to albo jakiś informatyk, albo programista. Tak. W angielskim jest troszkę bardziej bogato, bo mamy kodera, mamy programera, mamy dewelopera. I z tym, co mówisz, właśnie chciałbym to teraz spiąć. Ja sobie wyobrażam świat niedalekiej przyszłości troszeczkę inaczej niż to jest na wszelkiego rodzaju grafikach ilustrujących artykuły o programistach przedstawiane. Do tej pory jest takie skojarzenie, że programista, właśnie używając polskiego określenia programista, ten szeroki jakby zakres od razu obejmuje, ale mówiąc o programiście, kojarzy nam się ktoś, kto siedzi przed komputerem, ma gigantyczny monitor albo dwa zarąbane od góry do dołu kodem, no siedzi, majstruje coś w tym. Siedzi coś w tym kodzie, majstruje, taki matrix tworzy. Teraz pomyślmy chwilę, jak to się po troszku rozwijało. Tak mi się skojarzyła warstwa bazy danych w większości aplikacji, które gdzieś jakieś dane przechowują i które potrzebują czytać jakichś danych. Jeszcze niedawno było tak, że potrzebowaliśmy znać SQL-a, potrzebowaliśmy znać chociaż trochę tej teorii baz danych po to, żeby zbudować sobie taką bazę, żeby potworzyć tabelę, jakoś to wszystko połączyć do kupy, żeby potem wyciągnąć te dane bez SQL-a ani róż. No i co się stało? Zmienił się trochę pomysł, powstały ORM-y, tak? Teraz jest tak, że praktycznie każdy, ja dobrze mówię ORM-y, tak? Nie pomieszałem ze starości jakiegoś skojarzenia, tak. Powstały w zasadzie, ta warstwa powstała w zasadzie w każdym jakimś jakkolwiek napisanym w miarę nowoczesnym frameworku, czyli pomysł jest taki, że napiszemy ci taką warstwę pośredniczącą, damy ci to razem z narzędziem i przestaniesz używać SQL-a, my się tym zajmiemy, będziemy sami generowali tą najniższą warstwę dostępu do danych, tak żeby można było na przykład bazę wymienić w locie i żeby nic się nie sypnęło. Zapewnimy ci dostęp do danych wyglądający tak, jakby to był fragment programu na przykład, czyli jakieś obiekty na przykład będziesz tworzyć. No nie chcę się teraz zgłębiać, ale pomysł jest taki, żeby stworzyć taką warstwę pośrednią. Żeby programista, który pisze aplikację i potrzebuje dostać się do danych, czy sobie gdzieś coś zapisać, nie musiał się orientować w ogóle w bazach danych. No na trochę musi tam, powiedzmy, coś wiedzieć, ale też w zależności od implementacji trochę może być większe albo mniejsze, nie?
W tej chwili to już nawet to nie. Jest bardzo często tak, że programista ma obiekt, jakiś tam mniej lub bardziej wirtualny obiekt reprezentujący pewne dane, i on obraca się tylko i wyłącznie w obrębie tego obiektu. Jego nie interesuje, gdzie ten obiekt jest przechowywany, jak jest przechowywany. Co więcej, coraz częściej jest tak, że on nie ma pojęcia, jak tę bazę skonfigurować, gdzie to połączyć. Od tego jest już specjalna, że tak powiem,
dostaje
kasta ludzi.
Dostaje tylko informację, co ma wpisać w danym miejscu.
Nie, nawet tego nie robi. To już robią automaty.
Ja
właśnie po części jestem kimś takim i to właśnie do między innymi moich zadań należy tak skonfigurować środowisko, żeby programista nawet nie musiał wiedzieć, co tam jest pod spodem i jak to działa.
Tak. Ile tych baz jest, ile jest serwerów, gdzie on się łączy, ale przy długi wywód po to, żeby do czegoś dotrzeć. Otóż chodzi mi o to, że skoro to był przykład na to, że można to samo robić zupełnie inaczej i że zmienia się wtedy zakres wiedzy, która jest potrzebna komuś, kto będzie taki informatyczny twór budował, tak? I teraz dołączmy do tego sztuczną inteligencję i zaraz dochodzimy do wniosku, że aha, i może jeszcze zanim to o tym, to jeszcze tylko tak trzy słowa właśnie o różnicach między programistą, deweloperem, koderem, bo nam się wydaje, że to jest mniej więcej to samo. To tak nie jest. I właśnie po to powstały różne słowa na te określenia. Nawet kiedyś bardzo byłem zaskoczony, jak jakiś materiał oglądałem i ktoś właśnie to tak dokładnie rozdzielił. Otóż czym się zajmuje koder, programista, taki programer, tak? On się zajmuje pisaniem kodu. To jest ktoś, kto tak jakby porównując to na przykład do produkcji samochodów, to jest ktoś, kto na linii produkcyjnej składa te samochody do kupy. Dostaje jasne wytyczne i ma napisać kod realizujący te wytyczne. Za to, oczywiście, że to nigdy nie jest takie stuprocentowe i zawsze troszeczkę to się miesza, ale jednak kierunek jest mniej więcej taki. Z drugiej strony są deweloperzy. U nas deweloper kojarzy się z budownictwem i z budowaniem, z tworzeniem czegoś od dziury w ziemi do pięknego biurowca. I to jest mniej więcej dokładnie to, o co chodzi w słowie deweloper w informatyce. Deweloper informatyczny to jest ktoś, kto zna najrozmaitsze technologie, kto ma doświadczenie i wiedzę taką, że będzie w stanie z różnych składów budowlanych informatycznych wybrać najlepsze materiały, dobrać najlepsze technologie i poskładać to wszystko w jak najlepiej stojący budynek informatyczny. To jest taki deweloper. On niekoniecznie pisze kod, często pisze, ale często nie pisze całego tego kodu. Raczej zajmuje się takim
rozwijanie abstrakcji.
Tak, na wyższej abstrakcji po prostu próbuje wytyczyć kierunek i próbuje wybrać jak najlepsze metody dojścia do celu. To jest ktoś taki. I teraz, jak już wiemy, kto to jest deweloper, to moim zdaniem programiści niebawem wymrą. To nie będzie już tak jak dzisiaj, że siedzi się przed monitorem, marnuje zdrowie, niszczy wzrok i przegląda megabajty kodu. Tylko to będzie coś bardziej w guście takiego ORM-a. Będziemy mieli sztuczną inteligencję, która będzie wbudowana w środowisko programistyczne, zostajmy przy tej nazwie, i będziemy jej po prostu w jakiś albo blokowy, albo głosem zwykłym swoim, po prostu zwyczajnie z nią rozmawiając, będziemy jej opisywali swoje intencje. Chciałbym mieć bazę danych, która będzie zawierała takie, a takie dane. Opiszę te dane po prostu sztucznej inteligencji i ona mi te dane w odpowiedniej strukturze zacznie przechowywać.
Dalej ja powiem,
chciałbym mieć logowanie, chciałbym mieć tamto. To jest ta sztuczna inteligencja poradzi sobie z wygenerowaniem całego tego kodu i poskłada mi taką aplikację. Ja wyobrażam sobie to całkiem niebawem.
Ja ci powiem więcej. To po pierwsze, do tego nie potrzeba sztucznej inteligencji. Po drugie, zalążek czegoś takiego już jest. Otóż nie wiem, czy kojarzysz projekt, który z tego, co mi się wydaje, wyszedł z Microsoftu, a przejął go MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology.
MIT.
Yes. I nazywa się to Scratch.
Coś mi się teraz przypomina.
W zamyśleniu jest to prosty, no można powiedzieć język, chociaż tam właściwie języka jako takiego nie ma za dużo. Prosty język programowania do nauki dzieci. Znaczy, żeby dzieci nauczyły się programować w tym czymś. I to jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Tam są klocuszki, które jakoś tam są opisane. Każdy klocuszek coś robi. Można tam zakładać warunki, pętle i to właściwie jest wszystko, co jest potrzebne do stworzenia aplikacji praktycznie każdej. I pod tym tak naprawdę interfejsem graficznym jest jakiś interpreter, ja dokładnie nie wiem, co to jest za interpreter. W razie pod spodem jest generowany z tego systemu blokowego kod normalnie w C, w ANSI C, który jest kompilowany i wykonywany. Mhm. Ja nie zdawałem sobie sprawy, jak potężne to jest narzędzie, bo myślałem, że to jest taki właśnie prosta jakaś tam popierdełka właśnie dla dzieci, żeby się dzieci załapały w ogóle ideę, jak rozmawiać z komputerem, tak, jak na czym polega programowanie. Natomiast okazało się, że mój kolega kupił sobie przepraszam, nie sobie, dziecku kupił robota do samodzielnego montażu. Robocik był
dosyć prosty. Czy tak nazywa, że dziecku?
Cicho tam. Tak jak dziadkowie, znaczy nasi ojcowie kupowali nam kolejki Pico do zabawy, tak? A potem sami siedzieli pod stołami.
Wylądowałem tu, gdzie siedzę.
No właśnie. I ten robocik, on jest oparty na Arduino, o właśnie. Dziękuję. To jest taka w miarę uniwersalna platforma do elektroniki. Na podstawie tego można za pomocą dosyć prostych modułów budować bardzo skomplikowane urządzenia. I cały ten robocik to tak naprawdę jest zestaw kilku silniczków, tam czujniki są, tam jest czujnik odległości, czujnik jakiś tam zderzeniowy, jakieś światełka można tam zapalać, gasić i to wszystko jest oparte na takim właśnie module Arduino. I okazuje się, że do tego wszystkiego można się podpiąć kabelkiem, wcześniej napisawszy sobie kod dokładnie w tym Scratchu. Mhm. I do tego naprawdę nie potrzeba żadnej wielkiej sztucznej inteligencji, żeby z takiego schematu blokowego, który jest w stanie ogarnąć 3-latek, bardziej bystry, wygenerować w pełni funkcjonalny i naprawdę zaawansowany kod.
Wiesz, tu się kłaniają takie różne trudne słowa. To już w programistycznej codzienności od bardzo, bardzo dawna istnieją namiastki czegoś, co nas prawdopodobnie, przynajmniej moim zdaniem, nie bałem czeka, tak. Są lintery, które nam sprawdzają składnie na bieżąco, czyli komputer...
Jakieś parsery, tak, kolorery...
Rozumie, dokładnie, rozumie, co się dzieje. W dobrym środowisku programistycznym teraz coś takiego jak refaktoring kodu, czyli no, na bieżąco, znaczy po pierwszym napisaniu jakiegoś tam działającego kodu, przepisujemy jego fragmenty po to, żeby zwiększyć na przykład czytelność, żeby poprawić no, stylistyczną stronę kodu. Tak, więc, ale właśnie o to chodzi, że taki refaktoring przy użyciu dobrego narzędzia to już nie jest pisanie kodu ręcznie w dużej części. Są już takie narzędzia, które potrafią pisać całe klasy na podstawie tego, co zaznaczymy i pokażemy oprogramowaniu, że chcielibyśmy ten fragment kodu tak po prostu no, to trochę dobajerzyć, tak, żeby był bardziej czytelny, żeby na dłuższą metę nie powodował problemów, bo im bardziej zamotany, im bardziej brzydki kod, tym więcej problemów w przyszłości, choćby z szukaniem błędów. Tak? I to już robią też za nas te automaty wbudowane z naszą małą kontrolą, więc dokładnie jest ten świat, o którym ja mówię. Pokazujemy po prostu palcem, tu mi się nie podoba, tu mi się nie podoba, tu mi popraw, to przerób i to jest przeformatowywane, przebudowywane, czasem całkiem spore fragmenty kodu. Czasem tworzony jest zupełnie nowy kod na podstawie tego, co widać, tylko po to, żeby zadowolić mój gust. I, znaczy, no, dobra, to nie jest tylko po to, tak? Oczywiście, że chodzi o przyszłość, w przyszłości o zysk, choćby przy wdrażaniu się nowych programistów w przejęty kod, czy jeżeli dłuższy czas nie dotykamy jakiegoś projektu, to na pewno pomoże zrozumieć po czasie, co autor miał na myśli. Ale to są już takie narzędzia, tak? Więc ile nam jeszcze potrzeba do czasu, aby zaczęły powstawać narzędzia, w których naprawdę będziemy tylko opowiadać o tym, co chcemy. Teraz kojarzy mi się jedno takie, chyba takie dosyć prostolinijne, jeżeli można tak powiedzieć, porównanie. Jest taki system do orkiestracji wielkich systemów, musisz o tym wiedzieć. I właśnie mi wyleciało słowo, wstyd się przyznać nie na wizji, na fonii. Playbooki pisze się do czego?
Do Ansible'a?
Do Ansible'a, właśnie. Ansible to jest takie oprogramowanie, w którym piszemy w ogólnie znanym i ogólnie przyjętym standardzie plik opisu tego, co się ma wydarzyć. Akurat tam jest używany YAML, więc taki bardzo, bardzo wygodny dla człowieka potem w ogarnianiu tego, co tam się znajduje, kod powstaje. I ten kod jest przez Ansible'a tłumaczony do czystego Pythona i przenoszony na inną maszynę po to, żeby go tam uruchomić. Więc to jest bardzo ciekawe w tym kontekście, jak się to wszystko będzie rozwijało. Skoro można z bardzo wysokiego poziomu abstrakcji przejść do takiego kodu, który jest no, najczystszą postacią, w zasadzie tam niczego nie potrzeba po drugiej stronie na maszynie, tylko trzeba połączenie SSH zestawić, żeby to przerzucić i tam musi być Python, żeby to się odpaliło, a wszystko inne jest przekompilowane w locie w zasadzie do tej paczki, która tam wpada. To zobaczcie, jak ogromną pracę wykonali programiści, żeby to wszystko w locie w odpowiedni sposób przetłumaczyć. Z tych plików opisowych, bo jakby się trochę przyłożyć i pisać te playbooki, czyli te pliki opisowe naprawdę ładnie, no to tam jest po prostu napisane żywym tekstem, co jest do zrobienia. Połącz się tu i tu, załóż takie konto, sprawdź, czy jest użytkownik, sprawdź, czy jest baza zainstalowana, jak nie, to wrzuć takie pliki i tak dalej, nie? Więc różnica między tym, że ja siądę przed mikrofonem i opowiem komputerowi, słuchaj, weź mi, odpal nagle 100 serwerów i chciałbym, żeby miały to i to i to i to, a takim playbookiem, to jest tylko interpreter jakby mowy naturalnej, którego jeszcze w tym wszystkim nie ma. Jak do tego dołożą, to będziemy mieli Ansible, do których się będzie normalnie przez telefon dzwoniło i opowiadało, co byś chciał na jutro.
No tak naprawdę tak. No, pamiętasz jeden z pierwszych odcinków, jakie nagrywaliśmy razem, opowiadałeś o tym systemie SoundClouda? Nie. Adobe chyba. Do edycji dźwięku, mm-hmm. który rozpoznawał tekst i potrafił wygenerować dowolny tekst czyimś głosem. Mm-hmm. No tak naprawdę to podfunkcja dokładnie tej aplikacji, tak? Mówisz normalnym głosem, co chcesz uzyskać i zostaje to wykonane.
Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, bo...
To czekaj, tak, jeszcze mała dygresja a propos właśnie naszego odcinka. To znaczy, że całkiem niedługo powstaną opowiadacze kodu?
W sensie?
No to taki ktoś, kto będzie opowiadał
jako zawód.
Programy, tak, jako zawód.
Wymyślacz.
Opowiadacz bajek, to będzie opowiadacz, on to będzie opowiadał komputerowi.
O, no. Wcale bym się nie zdziwił. Następny etap będzie taki...
Pomyśli.
Następny etap będzie taki, że będzie po prostu jakaś forma odbiornika pomiędzy nami w czasie spotkania takiego roboczego, kiedy ustalamy to i owo. I zanim wrócisz do biurka, znaczy odbiornika, czy jakiegoś mikrofonu, kamery, coś, co będzie nas rozumiało po prostu, i zanim wrócisz do biurka...
Wtyczki w głowie.
Tak, to ten soft już będzie dawno na ciebie czekał, wiesz, i nawet będziesz przetestowany, już nawet pierwszych użytkowników będzie miał, już konta będą kupione premium, już zarobisz na tym kasę, nie?
Tak, i w międzyczasie sam się podcast nagra.
No, nie, no podcast... Nie, nie, nie.
I my stracimy robotę.
Ale wracając
Szczyta z myśli to, co chciałeś powiedzieć, nagra twoim głosem, bo wcześniej twoje próbki już były nagrane i tak naprawdę wystarczy tym pomyślisz i sam zostanie plik audio z tym, co miałeś
do powiedzenia nagrane. Tak, a po co jestem do tego wszystkiego potrzebny? Przecież są już systemy, które mają udawać cię po śmierci na przykład. Będą, przynajmniej tak miało być, miały analizować to, co robisz na mediach społecznościowych, tam, gdzie tylko jesteś w stanie się przypiąć, czyli za życia, jak dałeś dostęp do swoich maili, do mediów społecznościowych, do swoich komunikatorów, to będą się uczyły twojego sposobu bycia ze światem, tak? I potem mają cię naśladować po śmierci. I wiesz, nie chcesz zamykać konta na Facebooku, to przez jakiś czas sobie kupisz jeszcze abonament, że tam z rok czy dwa taki bot będzie cię udawał. I twoi dalsi znajomi nawet się nie zorientują, że już dawno, że już ci nie ma, nie?
Słuchaj, będzie
zamieszczał spreparowane zdjęcia z wakacji i opowiadał o tym, jak było fajnie i gorąco.
Słuchaj, jeden z bardziej znanych polskich hakerów, Elkamtów się czytało jego nika bodajże, już naście lat temu napisał coś w rodzaju bota, który za pomocą jakiejś wyszukiwarki, może nawet to była Google, był to Google, pisał opowiadania czy wiersze z jakichś tam losowych tematów.
To jeszcze poczekajmy trochę, a te wiersze już nie będą losowe. Dopiero będzie zdziwienie. Albo filmy się zaczną same kręcić. Dobra, wracając na ziemię. Oczywiście, że skupiliśmy się na zawodach informatycznych, bo to jest nasz chleb powszedni i oczywiście chyba o tym wiemy najwięcej. Deep learning, artificial intelligence, to jest wszystko, co w przyszłości niedalekiej, warto się na pewno nad tym pochylać coraz mocniej. I też myślę, że nie ma się co bać tych dosyć strasznie brzmiących nazw, tak? Bo Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Programista wcale nie różni się bardzo mocno od jakiegokolwiek innego zawodu, który coś tworzy, jakiegokolwiek kreatywnego zawodu. Oczywiście, że mamy dużo więcej na co dzień do pochłonięcia wiedzy, tak? Ponieważ ta wiedza przyrasta w tak straszliwych ilościach i w tak straszliwym tempie, że ktoś, kto, nie wiem, pół roku przeleżał w śpiączce, może się bardzo długo podnosić z tego już później, pracując jako programista. No ale no, to taka jest specyfika zawodu. Tak samo ciężko jest na pewno lekarzom, chirurgom, którzy się też muszą dokształcać. I ja sobie chyba nie wyobrażam, żeby lekarze bali się jakoś nawzajem swoich dziedzin bardzo mocno. Wiadomo, że się specjalizują, ale chyba nie podchodzą do, nie wiem, lekarzy, którzy się zajmują ogólnym zdrowiem, nie podchodzą z jakimś wielkim strachem do lekarzy, którzy się wyspecjalizowali. Tak samo jest prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, tak samo jest z programistami, z wszystkimi zawodami informatycznymi, także jeżeli chcecie w tym kierunku się kształcić, jeżeli chcecie, nie wiem, zmienić trochę swoją codzienność i bardziej pójść w kierunku programowania, byliście na przykład no kimś innym, kto, nie wiem, składa komputery, kto jakieś sieci buduje, to warto się moim zdaniem interesować już dzisiaj tymi sztucznymi inteligencjami, tymi światami nierzeczywistymi i tym wszystkim, co teraz jest takie no, dosyć na pierwszy rzut oka przerażające, bo jakaś ogromna, nieznana do tej pory wiedza. Jak się do tego zabierzecie, pewnie dojdziecie do wniosku, że nie było się czego bać, że tak samo jak wszystko inne wymaga na początku trochę pracy, a potem jest bardzo dużo frajdy z tego, szczególnie, że można sobie właśnie jakiegoś robota kupić i go programować i uczyć go co rusz nowych umiejętności. Ty myślisz, że jakoś w najbliższym czasie będzie już widać takie przesycenie informatyką wszystkiego i wszędzie? Idzie do nas wielka fala internetu rzeczy?
Wiesz co, moim zdaniem to nie tyle nadchodzi fala, co już nadeszła, zalała nas i co najwyżej poziom wody się podnosi, bo jak już też rozmawialiśmy na ten temat, nie wiem, czy ten odcinek w końcu wyszedł, czy nie. Możliwe, że to był jeden z tych zaginionych.
Ten spadnięty chyba któryś.
W każdym bądź razie takich rzeczy w tej chwili jest dużo więcej niż ludzi i będzie ich ilość rosła w postępie geometrycznym. Natomiast ilość ludzi potrzebnych do obsługi tego według mnie się będzie zmniejszać.
Do obsługi tak, ale do wymyślania i do zapełniania treścią na pewno wzrośnie.
Wiesz co, ale to znowu jest to, co ja powtarzam i to mówiłem zresztą nawet w poprzednim odcinku. Coraz więcej ludzi nie produkuje coraz lepszych tych treści. Wręcz problemem w tej chwili jest oddzielenie ziarna od plew i wyszukanie treści wartościowej, jakiejś nawet, nie wiem, kanałów na YouTube jest teraz tak koszmarna ilość, że ostatnio już dla żartów ze znajomymi sobie podsyłamy takie naprawdę gnioty, żeby zobaczyć, jakie głupoty ludzie wygadują po prostu do kamery. I tego się po prostu nie da oglądać. Robimy zawody, kto wytrzyma 3 minuty z jedną panią, tak?
Co? Kiedyś było takie powiedzenie, że głupiego by w telewizji nie pokazywali, teraz ogólnoglobalna
telewizja. Teraz każdy głupi ma swoją telewizję.
Dokładnie, każdy ma swoją.
A teraz powiem ci
on ocenia, czy jest głupi.
To wiesz co, nawet nie o to chodzi, bo niech sobie każdy nagrywa największe bzdury, jakie ma ochotę, jego prawo, mamy wolność, niech sobie robi, co chce. Ja uważam, że niech będzie to, nie wiem, strzelam, 0,5% czegoś wartościowego, tak? To nadal lepiej, żeby 1000 osób coś robiło, niż żeby robiły to 2 osoby, tak? Bo zawsze jest większa szansa, że ten stały odsetek w końcu jednak trafi na coś fajnego, tak? Natomiast to inną rzeczą, inną rzeczą jest to, jak w tej chwili rozwinięta jest ta technologia. Oglądałem kilka razy tak zwany making of różnych rzeczy, różnych tych produkcji na YouTubie i powiem ci, że za pierwszym razem byłem w szoku. Ci ludzie w tej chwili, nawet jeśli to są, no nie powiem pojedyncze osoby, bo to już gorzej, ale to są zazwyczaj małe osoby ludzi, zespoły ludzi, które mają sprzęt, jaki telewizja polska jeszcze 5-10 lat temu nie dysponowała.
Tak, tak.
To jest technologia kamery wysokiej jakości, kręcące w 4K, jakieś super mikrofony, super obiektywy, już o takich rzeczach jak światło, czy obróbka materiału wideo, nawet w locie podkładanie jakichś bajerów tła z tyłu, to jest teraz na porządku dziennym. Może to robić praktycznie każdy, kto ma podstawowe jakieś pojęcie o temacie, tak?
No zobacz, że to teraz... właśnie ci wszyscy programiści, oni gdzieś musieli się zebrać, musieli to wszystko przygotować i teraz korzysta z tego, kto chce.
No tak, ale zobacz, że tak naprawdę wychodzi nam kolejny zawód przyszłości, jakiś taki, nie wiem, właściwie już nie przyszłości, no YouTuber w tej chwili już jest wymarzonym zawodem połowy gimnazjalistów. I jakby no. takiego jednego z drugim spytać, kim by chciał zostać, to powie, że YouTuberem, tak?
I tylko co 624 powie, że podcasterem.
Tak, o ile w ogóle wie, co to jest podcast. Z podcastu nie ma kasy, a niektórzy na YouTubie sobie nieźle radzą.
Chciałem chciał cofnąć chwilkę do tego, co powiedziałeś o tym zalewie szajsem, bo no to jest właśnie dokładnie to miejsce, gdzie jest jeszcze ogromna ilość pracy przed deweloperami, przed Deep Learning Nano Degree Foundation odbiorcami, czyli tego kursu, o którym wam wspominałem. To oczywiście będzie wszystko zalinkowane, jakbyście chcieli się zapisać na któryś z tych kursów, to gorąco polecam, spróbujcie, może akurat coś z tego będzie, może dostaniecie zarąbistą pracę za wielkie pieniądze, dającą masę frajdy, ale wracając do tematu, to tam wszędzie w tym zalewie syfu jest jednak coś wartościowego, niech to będzie nawet 0,5%, to zatrudnijmy do tego jakąś sztuczną inteligencję, która będzie rozumiała, co widzi, co patrzy i będzie potrafiła nam dobrać coś pod nasz gust, pod naszą wrażliwość i ciekawość i tylko trzeba zwracać uwagę na dietę informacyjną, bo teraz to jest chyba największa bolączka internetu generalnie wszędzie. Wystarczy dotknąć jakiegokolwiek źródła treści, żeby cię od razu sprofilowało, tak? Dwa razy obejrzałeś filmy o driftingu, to już nie dowiesz się o tym, że właśnie Polacy wygrali konkurs programistyczny, tylko będziesz oglądał przez najbliższe 2 tygodnie filmy o drifcie, nie? To jest problem. To jest problem do rozwiązania bardzo szybko, bo jak nie wychodzi się z tego pudełka, a większość ludzi nie wychodzi, to może za 2 tygodnie zorientować się, że jest w zupełnie nieprawdziwym świecie, że nie wie, co się tak naprawdę dzieje dookoła. Jeszcze jedna rzecz, zanim skończymy. Przypomniało mi się, że na CES-ie, który się właśnie niedawno skończył, Qualcomm miał dużą prezentację opowiadającą o 5G. To jest nowy standard komunikacyjny, telekomunikacyjny, który będzie niebawem pewnie, może niebawem, to jeszcze złe słowo, ale będzie wchodził. Pamiętajcie, że LTE 4G było wymyślone jako standard, ustabilizowane i rozpoczęły się prace nad tym, żeby to jakoś niebawem implementować w naszą rzeczywistość, jak jeszcze nie było na ziemi iPhone'a. Taki czas jest potrzebny od prac u podstaw, od projektowania do codzienności. Więc to, że teraz pracuje się nad standardem 5G i to już bardzo, bardzo w zaawansowany sposób, to wcale nie znaczy, że jutro u dowolnego operatora będzie sobie można kupić taki abonament. Ale będzie i to na pewno z naszego życia i to otworzy jeszcze niewyobrażalne do tej pory nowe pola do eksploatacji tego wszystkiego, co się z tym wiąże, bo 5G to przede wszystkim prędkość co najmniej 100 megabitów do odbiorcy, więc wszelkie streamingi w wysokich rozdzielczościach, wirtualne światy, komunikacja w wysokich rozdzielczościach, w wysokich jakościach, to wszystko jest jeszcze przed nami. Możemy jeszcze się niebawem spodziewać zawodów, które będą polegały na przykład na kreowaniu światów wirtualnych do codziennego użytku. Właśnie załamałem ołówek. Tak się zaemocjonowałem. Do codziennego użytku. To, co jeszcze niedawno w internecie było kojarzone z Second Life, czy z, nie wiem, If Online, czyli jakiś zupełnie wirtualny świat, gdzie ludzie żyli swoje drugie życia, nagle może zapukać nam do drzwi, będą potrzebni ludzie, którzy to będą projektowali, będą to obsługiwali, będą tam pracowali wewnątrz też, bo będzie potrzeba kogoś, kto to wszystko tam w środku organizuje. I zawody przyszłości to przede wszystkim zawody związane moim zdaniem z tak jak przynajmniej wynika z tych wszystkich podsumowań, z naszym zdrowiem, ale jeżeli macie chociaż trochę jakiegoś, jakiejś takiej żyłki cyfrowego podróżnika, to próbujcie już teraz podróżować w kierunku wirtualnych światów, sztucznej inteligencji i wszystkiego, co zaraz będzie codziennością, bo na to będzie takie zapotrzebowanie, że pracę będziecie mogli sobie wybierać, jak się wam tylko podoba.
Wiesz co, to ja powiem coś innego. Moim zdaniem przyszłość ma nie konkretny zawód, nie konkretna tam jakaś czynność, którą można lub nie wykonywać. Natomiast przyszłość mają nadal osoby kreatywne. W ten czy w inny sposób. Czy potrafią napisać książkę, wiersz, skomponować jakąś melodię, wymyślić, nie wiem, nowy program, nowy algorytm, cokolwiek. Ale chodzi o to, żeby być kreatywnym, bo mamy już tak posuniętą technologię, tak rozwinięte narzędzia, że narzędzie, którym wykonasz to, technologia, w której to zrobisz, zaczyna być rzeczą wtórną. To, że potrafisz wymyśleć w głowie super film, to jest już tylko tak naprawdę kwestia tego, czy będziesz to kręcił jako reżyser tradycyjnymi metodami, z aktorami, z kamerami, czy zrobisz sobie film animowany, nie wiem, w jakimś odpowiedniku 3D Studio, nawet nie wiem, co w tej chwili jest modne i na topie. Czy właśnie jako w wirtualnej rzeczywistości jeszcze już za parę lat, to jest rzecz wtórna, tak? Chodzi o to, żeby mieć pomysł, jak to zrobić, co powiedzieć, jaką historię przekazać innym ludziom. I z drugiej strony będą też ludzie, którzy właśnie będą tworzyli narzędzia, żeby tacy inni kreatywni ludzie mogli, nie rozumiejąc tej technologii, jednak coś przekazać, tak? I ja myślę, że to bardziej pójdzie w tą stronę.
Ja mogę pójść jeszcze o krok dalej. Wyobraźcie sobie świat za, powiedzmy, że za 100 lat, chociaż myślę, że to będzie na pewno bliżej.
Taką czytankę miałem w podstawówce. W 2000 roku ludzie mieli już latać samochodami
na
Marsa.
No to 2017, no trochę się pomylili. No pierwsze taksówki Airbus będzie robił pierwsze testy w 2017. 17 lat na 100 lat to troszkę ponad 10% poślizgu. Wracając do myśli, chciałbym dołożyć do tego, co powiedziałeś, jeszcze jedną rzecz. Moim zdaniem świat będzie coraz bardziej autonomiczny, w sensie, że coraz mniej będzie wymagane pracy ludzkiej po to, żeby to się wszystko dookoła nas jakoś kręciło. Jak się cofniemy troszeczkę w czasie, to wszystko, co robiliśmy i wszystko, z czego mieliśmy jakiś profit, było rzeczywiste. Wirtualna rzeczywistość, powiedzmy, że można było powiedzieć o czymś takim jak wczesne kino, czy teatr, czy twórczość literacka rozmaita, to była jakaś wirtualna rzeczywistość, za którą ludzie byli chętni płacić rzeczywistymi pieniędzmi.
To ja dam prostszy przykład. Wirtualne miecze w grach online.
Poczekaj, bo o tym...
Parę lat temu to był ewenement, a teraz jest to właściwie normą.
Dlatego krążę wokół tematu. I te wirtualne, jakby wirtualna wartość w realnym świecie miała bardzo mały udział. Jakaś niewielka część tego, co ludzie wypracowali, tych zysków, które były wypracowane, szła na takie wirtualne, nieistniejące rzeczy, tak? Bo nie da się dobrym wierszem przykryć, ani najeść dobrą sztuką, tak? Ale jednak mimo wszystko ludzie byli chętni za to płacić. W takt jak świat nam się autonomizuje, czyli coraz więcej rzeczy będzie działało same i może za jakiś czas będzie tak, że w ogóle cała infrastruktura, wszystko co potrzebujemy do życia będzie po prostu za darmo, bo jak się te wszystkie roboty na tyle ogarną, że będą sobie w stanie same radzić, to same sobie będą kopały surowce, same będą wytwarzały dobra, same będą nas ubierały, karmiły, wszystko, więc zniknie potrzeba pieniądza, nie? To jest gdzieś tam daleka przyszłość, o tym możemy któryś odcinek zrobić, bardzo bym chciał o tym pogadać, nie? Ale po drodze gdzieś będzie tak, że będzie tych zawodów takich czysto wytwórczych niewiele. Za to będzie coraz więcej i więcej zawodów kreatywnych. I myślę, że coraz mniej będzie zawodów kreatywnych w takiej rzeczywistości, którą tutaj mamy tak na co dzień, taką, wiesz, z atomów zbudowaną, a coraz więcej będzie zawodów kreatywnych, które się łączą z nierealnymi, nieistniejącymi światami. Będą potrzebni ludzie, którzy będą te światy tworzyć, dlatego teraz tak gigantycznym boomem był Minecraft. To w ludziach siedzi, oni tego potrzebują. Teraz dzieciaki, które grają w Minecrafta, za 15 lat będą budowały wirtualne państwa, w których będą wirtualnie pracować, zarabiać realne pieniądze.
Wiesz, ale To jest tak naprawdę nasza jedyna nadzieja, bo to bodajże właśnie Elon Musk zaproponował, a właściwie nie tyle zaproponował, co stwierdził, że jeszcze parę lat i większość zawodów, które są w tej chwili, nie będzie potrzebna do niczego, gdyż większość produkcji, zwłaszcza, będzie zautomatyzowana. I zaproponował, jak już to troszeczkę wchodząc w politykę i ideologię, zaproponował coś, co się nazywa pensją podstawową, tak?
Tak.
Kojarzysz temat?
Tak. Zresztą to nie chodziło... tylko oni, to...
Tak, to jest koncept znany już od paru lat. Dla mnie kompletnie utopijny. Natomiast coś w tym jest, że może się okazać, że jeszcze parę lat i właśnie tak jak ci taksówkarze, ci zecerzy, szewcy, czy masa innych ludzi, po prostu nie będzie miał umiejętności, za które ktokolwiek inny będzie chciał zapłacić je realnymi pieniędzmi.
Minęła godzinka nagrania. Na naszych oczach pierwszą rewolucją, która się wydarzy, to będzie usunięcie zawodu szeroko wykonywanego teraz zawodu profesjonalnego, zawodowego kierowcy, ponieważ to już jest naprawdę w bardzo zaawansowanych testach, potrzeba jeszcze ledwo kilka lat, żeby ta cała technologia okrzepła, tam pewnie jakieś drobiazgi typu mapy trzeba będzie poprawić troszeczkę jeszcze kilka drobnych rzeczy i naprawdę zawodowi kierowcy niedługo nie będą do niczego potrzebni. Już teraz wszyscy producenci liczący się floty tirowej, nie wiem jak to się nazywa, no transportowej, tak, duże gabaryty, samochody, popularne tiry, tak, już mają gotowe już testowe rozwiązania, które jeżdżą choćby po niemieckich autostradach i się testują, więc kierowca zawodowy, w sensie transportowy kierowca zawodowy, to będzie pierwszy przypadek, który po prostu wymrze, a jest ich ogromna ilość, to jest dla Polaków teraz duże pole do namysłu, bo my jesteśmy w Europie potentatem, jeżeli chodzi o kołowy transport i ostatnio jesteśmy z tego mocno dumni. Następnym krokiem wśród kierowców to będzie wyeliminowanie wszystkich kierowców pewnie transportów publicznych, bo transport publiczny porusza się po jednej ustalonej trasie i jeżeli taki autonomiczny autobus zacznie sobie radzić z takimi codziennościami tej trasy, prawdopodobnie znikną kierowcy autobusów. Dalej pewnie taksówkarze. Skoro Airbus się już za to wziął, to niebawem te taksówki będą po nas albo przyjeżdżały, albo przylatywały po prostu pod wskazany adres. Dostaniemy powiadomienie na komórce, że trzeba już zejść, wsiądziemy do dla nas przygotowanej taksówki, zawiezie nas na miejsce, gdzie jest potrzebny do tego kierowca. Dalej, no to pewnie kierowcy w ogóle znikną z naszej codzienności, bo będziemy wsiadali do samochodów wcale niekoniecznie własnych, bo może będzie tak, że będzie jakaś tam ogólnomiejska flota dostępna, tak jak nie jeden to przewiduje i w ogóle przestaniemy w ogóle jeździć sami, autonomicznie będziemy się poruszać w autonomicznych pojazdach.
Jestem za.
Ja tak powiem ci średnio, nie? I wtedy jazda samochodem jako aktywny kierowca to będzie już sport i będzie to zarezerwowane tylko dla sportowców, którzy będą musieli mieć odpowiednią licencję i będą to robili na specjalnie wyznaczonych torach. No i już, nie? Dalej zobaczymy, co będzie, ale gdzieś ci ludzie będą się musieli jakoś przebranżowić, jakoś zaaklimatyzować. To na pewno jest dużo szybszy proces niż zwykłe wymieranie pokoleń i kto wie, czy tacy dzisiejsi choćby taksówkarze nie staną się nagle, w myśl dzisiejszego tematu odcinka, nowym zawodem, czyli trenerami sztucznych inteligencji, które będą jeździły za nich po mieście.
Wiesz co, wolałbym, żeby jednak tego nie robili.
Nie, to dobór będzie, to wiesz. Bo tylko ci spokojni.
Dlaczego ja jestem za samochodami autonomicznymi, zwłaszcza w miastach, ale też w sumie w ruchu międzymiastowym. Sam jestem od wielu, wielu lat kierowcą, tak jak zresztą i ty podejrzewam, ale ilość chamstwa, głupoty, bezczelności i niebezpiecznej jazdy, jaka się ostatnio wyczynia na warszawskich drogach, po prostu z roku na rok mnie poraża.
Przybywa po prostu kierowców, ciasno się robi i frustracja rośnie.
Ludzie się denerwują, tak, natomiast też z drugiej strony zauważam, mieszkam na Bielanach w północnej części Warszawy i u nas zrobili w ciągu ostatnich lat kilka dwupasmowych ulic i powiem ci, na każdym kawałku, gdzie są dwa pasy, całkiem spora grupa kierowców uznaje, że jest na autostradzie i może i 150 jechać, więc zdarzają się coraz częściej wypadki śmiertelne. I strach po prostu chodzić piechotą po mieście, tak? A często i w samochodzie jest, nie jest za wesoło.
No to za parę lat spadnie ci coś jeszcze na głowę. Bo się jakiś autonomiczny, autonomiczna taksówka zepsuje.
Właśnie mam nadzieję, że taka autonomiczna taksówka jednak nie będzie łamać przepisów, będzie jechać te dozwolone 50, tam gdzie jest 50, a 80, gdzie jest 80 i nie więcej. I mimo wszystko, oczywiście jak ta technologia okrzepnie, jednak po prostu będzie na drogach bezpieczniej. Wyeliminuje się przede wszystkim zmęczenie, głupotę, zwykłe cwaniactwo i to, co jest według mnie w tej chwili największą właśnie przyczyną wypadków, czyli brawurę po prostu.
Ty wiesz co, to wyobraź sobie teraz, tak mi się skojarzyło. Ktoś kiedyś robił takie badania na temat zachowania tłumu, który się mija. I generalnie ludzie nie potrzebują kontroli ruchu, kiedy dwa większe jakby... Dwie grupy ludzi będzie się spotka się na drodze i muszą się przeniknąć, tak żeby pójść każdy w swoją stronę, tak? Oni, znaczy ludzie, my radzimy sobie w sposób instynktowny z tym i potrafimy w jakiś niezwykły sposób pomiędzy tą drugą grupą nawigować, tak że się nie zderzamy i że to dosyć płynnie się dzieje, nie? To wyobraź sobie teraz, że korzystając z opracowanych, jakby nie wiem, podpatrując na przykład takie grupy ludzkie algorytmów, będziemy w stanie zapomnieć o skrzyżowaniach, na których palą się światła. Skoro samochody będą i tak connected i będą w stanie widzieć dużo dalej i dużo dokładniej niż człowiek tymi swoimi wszystkimi czujnikami, będą widziały się nawzajem też w 3D, w tej takiej dynamicznej sytuacji, tak, przed skrzyżowaniem, to wcale bym się nie zdziwił, jakby niebawem zaczęły się jakieś testy systemów, które będą ustalały kolejność przejazdu przez skrzyżowanie ze wszystkich stron naraz, nie? I teraz jedzie z każdej strony jakaś grupa samochodów i one sobie na zapas ustalają, że jedne muszą na przykład troszkę przyhamować, inne troszkę przyspieszyć.
Przecież o 2 kilometry zwolni o 5
i będą się mijały. Tak, że lepiej będzie mieć czarne w ogóle okna i oglądać w tym czasie film, nie? Bo będą się na centymetry, kurna, po prostu, wiesz, na skrzyżowaniach mijały, nie? Ale to spowoduje, że przede wszystkim znikną korki prawdopodobnie, bo to największym problemem teraz w miastach są właśnie zatrzymane, te zatrzymania spowodowane przez, no niestety trzeba to sztucznie teraz tym sterować.
Ale wiesz, co jest największym przyczyną powstawania korków? Nie to, że są światła, tylko to, że bardzo duża grupa ludzi, co bardziej agresywni kierowcy nazywają ich klub poszukiwaczy pierwszego biegu, są to ludzie, którzy po zapaleniu się zielonego światła dopiero orientują się w sytuacji kilka sekund później.
No tak, to jest też to.
Każda następna osoba ma średnio 3 sekundy opóźnienia. W związku z czym przy rządzie 10 aut już mamy 30-sekundowe opóźnienie, lekko.
Tak, taki rozciągnięty start. Pierwszy startuje, następny. Ja jeszcze nie widziałem skrzyżowania, żeby wszyscy równo ruszyli, nie?
I powiem ci, to jest specyfika Polski, takiego jakiegoś, nie wiem, naszego dziadostwa, czy jak to nazwać. Bo na przykład w Niemczech praktycznie wszyscy ruszają jednocześnie. No to, przy czym to jest kwestia, nie wiem, nauki od początku, że się tak robi, lepszych samochodów, automatycznych skrzyni biegów, nie wiem.
Ktoś im uświadomił, że jest z tego jakiś zysk, nie? Niemiec akurat jest narodem takim dosyć pragmatycznym, jak ma z czegoś zysk, to będzie z tego korzystać.
Tak. A czasem ja mam pod domem bardzo krótkie światła i zdarza się, że jak pierwszy się dobrze zagapi, to przyjadą dwie osoby na zmianę świateł, tak?
Ja często bywam w Lublinie. W Lublinie jest takie miejsce, gdzie światła do skrętu w lewo na takim dużym skrzyżowaniu trwają 3 sekundy i to jest już chyba z 5 lat. Nikt tego nie ruszył do tej pory i jak pierwszy ruszy, to drugi, jak dobrze pójdzie, jak nie jest ślisko, jeszcze przejedzie, a trzeci usiedzie na żółtym, nie? Więc jak jesteś czwarty, to możesz nawet nie wrzucać biegu. Na pewno nie zdążysz. 3 sekundy dosłownie światła trwają. No ale dobra, dygresja dygresją. Czas chyba kończyć.
No chyba tak.
Dzisiaj chcemy was przede wszystkim namówić do tego, żeby spróbować spojrzeć w przyszłość z takim trochę futurystycznym, futurologicznym podejściem, żeby sobie wyobrazić, jak ten świat będzie wyglądał. Ja myślę, że trzeba wtedy znaleźć miejsca, które mogą cię interesować, drogi słuchaczu. No i szukaj dla siebie miejsca w tym nowym świecie, bo się na pewno będzie zmieniać. Jeżeli masz zacięcie w jakikolwiek informatycznym kierunku, no to nic innego nie pozostaje, tylko po prostu teraz badać, uczyć się, ale tak na zakończenie chyba najważniejsze, i to chyba się bardzo ze mną zgodzisz, nie jest uczenie się jakichś konkretnych technologii, tylko poznawanie, czego się tylko da, bo nie wiadomo, co się przyda.
Tak, a jeszcze bym to nawet poszerzył, nawet nie tyle technologii, czy wszystkiego, co się da, ale chociaż ogólnego pojęcia, jak pewne rzeczy działają. I nie mówię tutaj na zasadzie ten znacznik w procesorze oznacza to, a tamten tamto, bo to się też zaraz zmieni, tylko taki sposób myślenia, że pewne rzeczy wynikają z innych.
Rozumiem, to jak bierze? To się dzieje, tak? Rozumiem,
jak to się dzieje, dokładnie. Tak. Ideę,
muszę wiedzieć dokładnie, jaki kod dokładnie tak. Ktoś tam napisał. Tak.
Ale wiem, tak samo ja to zauważam u ludzi, którzy, czym się różni człowiek obyty z komputerem od nieobytego. Człowiek, który pierwszy raz podchodzi do komputera, zazwyczaj podchodzi jak do jeża. Nie mówię o dzieciach, bo dzieci to w ogóle wsiąkają to jak w bagno. Zwłaszcza widać to u ludzi starszych. Jeśli nawet się czegoś nauczy, jakąś tę myszkę zaczyna ogarniać, dostanie do ręki nową wersję tego samego programu. Już nawet nie mówię inny program, ale nową wersję, znowu jest zgrzyt, znowu jest uczenie się niemalże od nowa. A tymczasem właśnie dzieciaki, które łapią ideę, że to jest plik, to się zapisuje, to się otwiera, to się coś z tym robi, momentalnie łapią, nawet nie znając konkretnego systemu. Na przykład u swoich dzieci widzę, że bardzo płynnie przechodzą między Windowsem, Maciem a Linuxem, nie bardzo
tak, nie
nawet
widzą,
zauważając różnicy.
Dokładnie.
Tak, dokładnie. Nawet nie bardzo wiedzą, że coś się tam, no trochę inne ikonki są, tak?
To jest dokładnie sytuacja też z życia deweloperów bardziej niż programistów. Programista będzie znakomicie znał 1, 2 czy 3 języki, w których będzie wymiataczem, ale dasz mu jakąś zupełnie nową zabawkę, to będzie się musiał jej uczyć od początku. Deweloper to jest ktoś taki, kto może nie jest guru jednego języka i będzie tam może popełniał jakieś mniejsze i większe błędy, tak? Ale w życiu sprawdził już kilkanaście różnych języków, kilkadziesiąt różnych dziwnych rozwiązań już zrobił. Nawet jak mu to nie wyszło na 100%, tylko na 80%, to ma takie doświadczenie i taką wiedzę, że jak go teraz zarzucą nowymi klockami, to coś z tego zrobi.
Dokładnie tak. A na koniec mam taką propozycję, bo wcześniej tego nie ustalaliśmy, na mini konkurs, na razie bez nagród, na wymyślenie najfajniejszego zawodu i najdziwniejszej nazwy do niego.
Tak.
Wrzucajcie w komentarzach dokładnie nazwy i pomysły na nowe zawody przyszłości, takie najlepiej, które jeszcze w tej chwili nie ma.
Dobra, kończymy, odpalam muzyczkę. Mam nadzieję, że nam uszu nie wysadzi. Za pierwszym razem okazało się, że potem w postprocessingu jest to dosyć mocno ściszane, więc teraz Bart, nie bój się, będzie dobrze. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Jak zwykle świetnie się gadało. Ja się bardzo cieszę, że ci się udało jednak zebrać do kupy, że spędziliśmy tą godzinkę, bo i temat fajny, i dużo ciekawych rzeczy udało nam się dzisiaj wyciągnąć. Mam nadzieję, że potwierdzicie to i że dacie gdzieś, gdzie trzeba, łapkę w górę, albo opiszecie swoje wrażenia.
Dzięki w takim razie i dobranoc dla siebie, a z wami do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Piszcie w komentarzach najlepszy zawód świata, najlepszy zawód informatyczny przyszłości, jak się ma nazywać. Może nie tylko
koniecznie informatyczny.
Czy tylko informatyczny?
Nie tylko, jakiś w ogóle może być kompletnie.
Dobra, najlepszy zawód przyszłości. Gdzie chcielibyście pracować za 15 lat? Do usłyszenia, czekamy na was i na wasze komentarze.